8.41, słuchają Państwo Poranka Wnet. Do studia zaraz wejdzie pani profesor Józefa Hrynkiewicz, socjolog, wykładający w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Słyszę już panią poseł, która siada za mikrofonem numer 3, więc ja przekładam kartki tam, gdzie mam notatki dotyczące polskiej polityki, także emerytalnej. Pani profesor, jutro minie równo 2 lata od zaprzysiężenia przez pana prezydenta rządu pani premier Beaty Szydło. Jak pani profesor te 2 lata ocenia?
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Oceniam je bardzo dobrze, ale chcę coś dodać, o czym nikt nie mówi. To nie jest wynik tylko tych 2 lat. To jest naprawdę wynik bardzo wielu lat, bardzo ciężkiej pracy. No, drużyny Prawa i Sprawiedliwości, powiedzmy w skrócie, ale do tej drużyny dołączyło bardzo wielu ekspertów i ludzi dobrej woli, którzy chcieli z nami pracować i współpracować, i te programy, które zostały wypracowane i podjęte 2 lata temu, to były programy naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze przemyślane i bardzo dobrze wypracowane, bardzo dobrze przeanalizowane we wszystkich możliwych aspektach prawnym, ekonomicznym, społecznym. Także dlatego można było je wdrożyć i wdrożyć właściwie, powiedziałabym, bez szmerowa.
Pani profesor, z pewnością wiele takich ustaw było, ale kiedy przygląda się procesowi reformy systemu emerytalnego w Polsce, która była zapowiedziana, no to długość procesu konsultacji wskazywałby, że jednak tutaj rozwiązania bardzo mocno się ucierały w ramach rządu i w ramach samego Klubu Prawa i Sprawiedliwości. W końcu po ponad roku oczekiwania zobaczyliśmy założenia do projektu, nad którym będzie pracował dopiero rząd, a nie parlament, reformy emerytalnej, takiej małej, jedna cegiełka, czyli pracownicze plany kapitałowe. W zeszłym tygodniu pan wicepremier Morawiecki przedstawił te założenia. Jak się pani do tych pomysłów odnosi, pani profesor?
To są tylko założenia. Ja przede wszystkim odniosę się do tego, co pan redaktor powiedział. Chcę powiedzieć, że reforma, którą Bismarck wprowadził ustawą w 1878 roku, i ta reforma, która wywarła ogromny wpływ na cały system zabezpieczenia społecznego w Europie i do dzisiaj wywiera ten wpływ ogromny, była jej założenia, jej koncepcja była ogłoszona zresztą we Francji na początku XIX wieku. Więc takie reformy przygotowuje się bardzo długo i bardzo starannie, dlatego że one działają przez bardzo wiele lat, przez bardzo długi czas. Tu musimy liczyć czas życia nie jednego pokolenia, ale co najmniej 2-3 pokoleń.
Dlatego mieliśmy reformę OFE, z której trzeba było się wycofać już po kilku latach nawet.
Bo była źle przygotowana, dlatego że była no, opracowana i wprowadzona na bardzo złych założeniach. Tam okazało się, że ci, którzy ją wprowadzali, weszli w kompetencje, można by powiedzieć, w skrócie Pana Boga. Oni potrafili przewidzieć, czy ktoś będzie miał w życiu jakieś zdarzenia losowe, takie jak śmierć, jak choroba, jak brak możliwości pracy, jak utrata rodziny. To ci potrafili to przygotować i byli bardzo z siebie zadowoleni, że coś takiego robią. Ta reforma nie miała prawa powieść się po prostu.
Szczególnie, że takie same sygnały przychodziły z Ameryki Południowej, gdzie była wprowadzona w latach 80. i doprowadziła czy w Chile, czy w Boliwii do niesamowitych...
No, w Argentynie przede wszystkim, do ogromnego kryzysu, ogromnego. Dzisiaj nasi krytycy tej reformy są doradcami w Argentynie, w Chile, jak naprawić, jak wyjść z tego matrixa.
No i właśnie, wielu ekonomistów, wielu ekspertów, ale także część Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość podkreśla, że propozycja pana premiera pracowniczych planów kapitałowych to jest coś na kształt nowego OFE. Pani profesor się z tym zgodzi?
Nie, to jest każda taka zmiana, którą zaproponowała także grupa skupiona wokół pana wicepremiera Morawieckiego. Każda taka zmiana jest korzystna, pod warunkiem, że ona jest bardzo dobrze przygotowana i bardzo dobrze przemyślana i wchodzi w takim czasie, kiedy można tę zmianę wprowadzić. Otóż...
To tylko przypomnijmy założenia. Każdy każda firma, która ma chociaż jednego pracownika, za którego płaci ZUS, będzie musiała utworzyć specjalny fundusz pracowniczych planów kapitałowych, który będzie zarządzany przez prywatne towarzystwa finansowe. Tam będzie odkładał dobrowolnie, nie wiemy jak ta dobrowolność będzie wyglądać, co najmniej 3,5% swoich comiesięcznych zarobków tam będzie trafiać. No, trafiać nie do systemu publicznego, tylko do kasy prywatnych firm, pewnie w większości międzynarodowych, które tymi pieniędzmi będzie obracać, pewnie także na giełdzie, a wiemy, że na giełdzie jak się obraca, to często można pieniądze stracić, a nie zyskać.
No właśnie i tutaj pojawia się problem, czy warunki, w jakich przebiega dzisiaj w Polsce zatrudnienie, są sposobne do tego, aby takie zmiany wprowadzić. Otóż moim zdaniem jedna ze spraw, która nie została jeszcze w okresie transformacji, w okresie dobrej zmiany, dwuletniej ostatniej dobrej zmiany, uporządkowana, to jest sprawa rynku pracy. I jeśli tej sprawy nie uporządkujemy, to wprowadzanie jakichkolwiek dodatkowych zmian w systemie zabezpieczenia społecznego, a tym bardziej w systemie emerytalnym, jest nieporozumieniem.
Czyli panie profesor, zdaniem najpierw powinno się uzdrowić sytuację na rynku pracy, która przecież wszyscy nam mówią jest doskonała, jest fenomenalna, bezrobocie
6,6%.
Nikt się tego nie spodziewał, nie tylko w 2015, ale w 2016 roku. Przecież pani minister, na początku tego roku minister Elżbieta Rafalska mówiła, że jeżeli spadnie poniżej 7%, to będzie dobrze. Mamy 6,6%.
No bardzo dobrze, tylko ja na to patrzę zupełnie inaczej. Ja patrzę na to z punktu widzenia aktywności zawodowej, z punktu widzenia zaangażowania poszczególnych generacji w pracę. I tutaj, jeśli na to patrzymy, to my mamy złe wskaźniki, dlatego że znaczna część poszczególnych generacji nie pracuje jeszcze. Gdybyśmy do tych wskaźników, bardzo dobrych zresztą, bezrobocia, dołączyli osoby, które wyjechały z powodu braku pracy, a tych wyjechało 2,5 miliona, to mielibyśmy zupełnie inne wskaźniki. Gdybyśmy dołączyli tych, którzy nie pracują, którzy nie chcą pracować z różnych powodów, pracują w szarej i czarnej strefie, to te wskaźniki kształtowałyby się inaczej. Dlatego my musimy na rynek pracy patrzeć nie z punktu widzenia wskaźników bezrobocia, bo wtedy wykazujemy tylko tych, którzy zgłosili się do pracy i nie pracują, prawda? Natomiast gdybyśmy wzięli na przykład generacje urodzonych w roku, powiedzmy sobie, 1983, urodziło się wtedy 723 tysiące osób, to był taki szczyt drugiego powojennego wyżu demograficznego i zobaczylibyśmy, ile z tych osób pracuje, ile z tych osób nie pracuje, nie może pracować z różnych powodów, a nie pracuje z niewiadomych powodów, a pracować może, ile z tych osób wyjechało, to dokonalibyśmy takiej oceny wykorzystania istniejących zasobów pracy. I kiedy taką analizę wykonano nie tak dawno, bo przecież w pierwszej połowie roku na województwie dolnośląskim, to okazało się, że z 80 kilku tysięcy, którzy byli zarejestrowani jako bezrobotni, do pracy gotowych było 20 tysięcy, a pozostałe 60 tysięcy wcale się do tej pracy nie garnęło.
Z czego wynika tak niska aktywność zawodowa, bo ona oczywiście na tle Unii Europejskiej w Polsce jest wyjątkowo niska.
Jest wyjątkowo niska. Wynika ona właśnie z bardzo, że tak powiem, rozprężonych różnych mechanizmów, które funkcjonują na rynku pracy.
Rozprężonych mechanizmów, musimy to wyjaśnić.
Tak, musimy to wyjaśnić. Krótko mówiąc, zatrudnienie musi być zatrudnieniem przede wszystkim legalnym, a więc muszą to być osoby, które pracują. I pracodawca, który powierza im wykonanie pracy, musi brać za tych ludzi odpowiedzialność. Dlatego, że praca wiąże się z bardzo różnym ryzykiem. Nie tylko z tym, że pracujemy, ale także z tym, że idąc do pracy, pracując, możemy ulec wypadkowi, prawda? Każdemu wypadkowi, w każdej pracy.
Nawet dziennikarza radiowego.
Nawet dziennikarza radiowego, który może stracić zdrowie. I teraz, kiedy osoby te pracują, to pracodawca ma obowiązek ubezpieczyć te osoby, ma obowiązek brać za te osoby odpowiedzialność w związku z organizacją pracy, w związku z warunkami pracy. To jest bardzo ważne. W Polsce jest bardzo dużo osób, które pracują dorywczo, pracują trochę, pracują
nie płacą
bez,
składek, nie mają żadnego
nie płacą
ubezpieczenia.
Składek, nie płacą podatków także, ale nie płacą także pracodawcy, którzy ich zatrudniają, prawda, korzystają z ich pracy. Więc to jest pierwsza sprawa, którą musimy uporządkować. Druga sprawa, którą musimy uporządkować, to jest sprawa stażu w pracy. Młody człowiek, który idzie do pracy, ma się w tej pracy nauczyć zawodu. Bo on przychodzi z uczelni i tak jak ja pamiętam na uniwersytecie, tam była wydrapane, ktoś mądry wydrapał z scyzorykiem na ścianie. Ludzie, uczcie się fachu, uniwersytet da wam tylko dyplom. To jest prawdziwe. I dzisiaj są pieniądze na staż, ale podczas tego stażu, kiedy zatrudnia pracodawca, to on nie uczy tego człowieka zawodu, tylko on ma darmowego pracownika na rok.
Konkludując,
i to musi się skończyć.
Można powiedzieć, że pan premier buduje ten system emerytalny od dachu,
troszkę
od,
na piasku,
a nie od fundamentów, że najpierw kładzie więźby, a dopiero potem...
Najpierw trzeba uporządkować rynek pracy, najpierw trzeba uporządkować wynagrodzenia. O tym jeszcze nie mówiłam, ale jeżeli mediana wynagrodzeń, czyli najczęściej płacone w Polsce wynagrodzenie brutto, bo zawsze takie podaje się, wynosi 2,5 tysiąca złotych.
A średnia jest prawie 5,
a średnia 4,5. Prawie 4,5, to znaczy, że tutaj mamy do czynienia z jakimiś bardzo dużymi nierównościami, prawda? I jeżeli przy tej ustawie, którą się teraz proceduje w Sejmie, żeby znieść to ograniczenie w opłacaniu składek, wysokich ograniczenie związane z wysokimi dochodami, one znowu nie są takie wysokie, powyżej 10 tysięcy miesięcznie. I okazuje się, że takie wynagrodzenia w Polsce ma 350 tysięcy osób, to znaczy, że te wynagrodzenia są niskie. Wykazuje to także OECD, które pokazuje, że wynagrodzenia w Polsce, biorąc pod uwagę parytet nabywczy siły roboczej, nie siły roboczej, tylko wynagrodzeń, dochodów. Jeżeli te wynagrodzenia są ponad 2 razy niższe, to my najpierw musimy uporządkować całą sferę wynagrodzeń za pracę. Bo 3,5% dla kogoś, kto zarabia 10 tysięcy, to jest niedużo. Ale dla kogoś, kto dostaje wypłatę 1350 zł, to jest bardzo duża kwota. I my musimy zdawać sobie z tego sprawę, że znaczna część pracowników...
Nie będzie chciała w tych planach Morawieckiego.
To nawet nie chodzi o to, że nie będzie chciała, bo można zmusić oczywiście przy pomocy ustawy. To nie jest takie trudne. Tylko problem polega na tym, że jest to nierealne, że ci ludzie zarabiają po prostu za mało i muszą zacząć zarabiać więcej, żeby mogli część odkładać. Dlatego w Polsce wszystkie te programy są nierealne, są nierealizowane. Są zresztą przepisy, nie trzeba nowych wprowadzać. Tutaj są zachęty ze strony rządu, ze strony oczywiście pracodawców, ale to wszystko trzeba też skądś wziąć, prawda?
Z podatków,
z kieszeni tego samego pracownika, ten sam pracownik musi wypracować.
Który w tej kieszeni nie ma najwięcej, jak przed chwilą powiedzieliśmy. Jeszcze dopytam się o OFE. W tym dużym pakiecie, który 6 lipca 2016 roku prezentował pan premier Morawiecki na konferencji prasowej, była także zmiana w OFE. Teraz tej zmiany nie ma. Dlaczego rząd, dlaczego państwo utrzymujecie system, który co roku przynosi straty dla sektora publicznych ubezpieczeń, a dostaje środki kapitał, nawet poniekąd spekulacyjny kapitał zagraniczny. Dlaczego
dostaje,
tak jest?
Kapitał spekulacyjny zagraniczny dostał bardzo dużo pieniędzy, bo od początku, kiedy wprowadzano OFE, to głównie dbano o interesy zagranicznego kapitału. Ten kapitał nie rozliczył się z bardzo wielu spraw związanych z OFE, na przykład nie wiadomo, gdzie są pieniądze tych, którzy wpłacając przez wszystkie te lata do OFE umarli w tym czasie, albo przestali pracować, prawda, zapłacili kilka składek. Te pieniądze gdzieś się, że tak powiem, rozeszły. Coś się z nimi stało. Nikt nie domagał się ich zwrotu. To samo dotyczy tego, co płaciło wojsko i służby mundurowe do OFE.
Na Węgrzech jednym cięciem ucięto OFE. Wszystkie środki przetransferowano do publicznego systemu ubezpieczeń społecznych i problem zniknął.
Polsce. Zajęło to 6 tygodni. 6 tygodni
Państwu
dla Węgrów.
Zajmuje to 2 lata. I cały czas
to
nie ma
zajmuje,
projektu.
To zajmuje i będzie jeszcze zajmowało, dlatego że tam jest bardzo wielu interesariuszy, którzy bardzo chętnie, chcę podkreślić jeszcze, którzy bardzo, bardzo chętnie uczestniczą w tej grze, ponieważ każdy miesiąc, każdy kwartał, każdy rok przynosi im bardzo dużo.
To są miliony złotych transferowane przez polskich pracujących podatników.
Setki milionów, które idą do
OFE. Państwo tego nie przecinacie. Kto broni, żeby przeciąć ten mechanizm OFE?
Bronią to te grupy, które zajmowały się wprowadzeniem OFE, które zawsze mówiły, że to jest wspaniały interes. Oczywiście nie dla tych, którzy płacili składki, bo oni nic z tego nie dostaną. Natomiast dla tych, którzy organizowali te fundusze. I oni dalej są. Oni są bardzo aktywni. Oni są aktywni w różnych instytucjach, na różnych stanowiskach. I nie czarujmy się, że oni zniknęli. Tylko oni są bardzo aktywnymi uczestnikami gry, która polega na tym, że przedłużamy. Tak jak bardzo aktywnymi uczestnikami gry są różne związki pracodawców, którzy mówią jeszcze miesiąc, jeszcze 2 miesiące i jeszcze kwartał przedłużymy umowy śmieciowe. A te umowy śmieciowe, które muszą być zlikwidowane dla porządku, dla uporządkowania także konkurencji, bo nie może być konkurencji zdrowej, kiedy jeden nie ponosi wszystkich kosztów zatrudnienia, a drugi ponosi.
Pani profesor, zaraz mamy kolejną rozmowę, więc ostatnie pytanie, czy wierzy pani profesor, że w tej kadencji Sejmu w ogóle dojdzie do reformy OFE, do likwidacji tego systemu emerytalnego?
Ja myślę, że tutaj nacisk także mediów, także takich mediów jak Radio Wnet i środowisko związane z Radiem Wnet może bardzo dużo pomóc. Musi być naprawdę bardzo duży nacisk na to, żeby uporządkować pewne zagadnienia związane z OFE, dlatego że OFE jest po prostu wrzodem na całym zdrowym ciele systemu zabezpieczenia społecznego i trzeba się z tym jak najszybciej rozstać i uporządkować, ale także uczciwie zachować się wobec tych, którzy płacili składki, bo oni płacili je obowiązkowo, oni nie decydowali się, że będą płacić, że mają wpływ. Co więcej, młodzi ludzie, którzy na końcu wchodzili do OFE i sami nie wybierali, to byli po prostu losowani, do którego OFE trafią i kto będzie zarabiał na ich krwawicy.
Tu stawiamy 3 kropki. Naszym gościem była pani profesor Józefa Hrynkiewicz, socjolog, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Pani profesor, dziękuję najmocniej.
Bardzo dziękuję.